radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś doktor nauk o ziemi i środowisku Justyna Kobos z Katedry Biologii Morza i Biotechnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca oddziału morskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. W obszarze badawczym pani doktor jest fitoplankton, w tym sinice. Witam na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Sinice kiedyś były uważane za glony. To się w pewnym momencie zmieniło, no bo one są trochę podobne do glonów chyba, prawda? Tak z wyglądu. A jak to jest teraz? Dlaczego się zmieniła ta klasyfikacja?
No, ta klasyfikacja zmieniła się już nawet dość dawno. Po prostu do glonów zaliczamy... glony to są takie organizmy ogólnie nazwane, które występują w wodzie. Ich środowiskiem życia jest woda. I wyróżniamy tutaj mikroglony, czyli takie małe organizmy, i makroglony duże. Przy czym, co odróżnia sinice od glonów? Glony to przede wszystkim organizmy eukariotyczne, czyli takie, które posiadają jądro komórkowe i są wyżej w ewolucji, a sinice to bakterie.
Bardziej one mogą być widoczne gołym okiem, sinice?
To tak, jak ich jest dużo. To tak samo zakwity tworzą inne glony, jak zielenice też mogą tworzyć takie zakwity widoczne gołym okiem.
Właśnie, bo chyba tutaj jest problem w tym rozróżnieniu. Czasami mamy taki zielony kożuch i nie wiemy, co to jest na przykład. A to mogą być sinice właśnie.
Tak, najczęściej w wodach śródlądowych tworzą te zakwity jednak sinice. Co nie oznacza, że to jest jedyna grupa organizmów, która może występować masowo, tworząc takie zakwity.
A te wszystkie organizmy, wszystkie sinice są groźne dla człowieka? Przed wszystkimi przestrzegacie, żeby się nie kąpać, nie dotykać, nie podchodzić, nie oddychać?
Nie, wręcz przeciwnie. Na świecie dużo znanych jest ponad 5,5 tysiąca gatunków sinic, a całych różnych grup fitoplanktonu znanych jest blisko 40 tysięcy. No i spośród tych 5 tysięcy sinic tylko kilkadziesiąt gatunków może występować masowo, tworząc zakwity.
Mamy takiego pecha, że akurat taka sinica sobie żyje w wodach Bałtyku. Jedna z nich.
Tak, jedna z nich, bo w samym Bałtyku wyróżniamy ponad 100 gatunków sinic. Ale tylko o jednej jest zawsze tak głośno, to jest Nodularia spumigena. Gdy ona występuje masowo i tworzy te zakwity takie masowe, to wtedy ostrzegamy przed niewchodzeniem do wody, gdyż ten gatunek może produkować toksyny.
No właśnie, a co grozi? My o tym mówimy co roku, przypominamy słuchaczom, ale to też są już udowodnione naukowo fakty, prawda, że ten gatunek Nodularia spumigena jest sinicą, która może powodować gorączkę, osłabienie, jadłowstręt, wymioty i różnego rodzaju, w zależności od szczepu, nawet drżenie rąk, tak, i różnego rodzaju
no,
tego typu.
Tak, to są w ogóle objawy, które mogą być spowodowane przez różne rodzaje toksyn sinicowych, bo drżenie rąk, czy tutaj te duszności, to są związane przede wszystkim z neurotoksynami produkowanymi przez inne sinice, które także w mniejszych ilościach mogą występować u wybrzeży Zatoki Gdańskiej. Ale ta Nodularia spumigena produkuje przede wszystkim taką toksynę z grupy hepatotoksyn, czyli oddziałujących na układ pokarmowy, zwłaszcza na wątrobę. Stąd wszelkie te negatywne skutki oddziaływania przede wszystkim związane są z po prostu z problemami związanymi po wypiciu takiej wody z sinicami, z toksynami. Dlaczego mówię po wypiciu? Gdyż największy problem jest wtedy, jeżeli te toksyny dostaną się do człowieka doustnie, tak? Czyli to jest ten problem na kąpieliskach, zwłaszcza dla małych dzieci, które się by zbyt długo bawiły taką wodą. Co nie oznacza, że w mniejszych ilościach, w mniejszym stężeniu, jak tych komórek jest mniej, takie podrażnienia nie mogą następować. Wszystko zależy po pierwsze od czasu ekspozycji, czyli jak dużo czasu byśmy spędzali w takiej wodzie, to jest raz. A po drugie, nawet jeżeli byśmy jej nie pili, bo przecież nikt tej wody nie pije.
No, świadomie, nie wygląda, to nie jest, prawda? No, ciekawie.
Ani nie wygląda, ani nawet jak nie ma zakwitów.
Albo nie pachnie.
To nikt nie pije wody z Bałtyku, no bo ona jest po prostu słonawa. To żadna przyjemność opić się wody, to niezależnie od sytuacji.
A co decyduje, że pewne sinice są niebezpieczne dla człowieka, a inne po prostu nie? Są nam obojętne jako organizmy. Nic nie robią złego.
To jest tak, że wszystkie sinice produkują, zresztą nie tylko sinice, produkują różnego rodzaju związki, metabolity. No i część z tych metabolitów może oddziaływać szkodliwie na zwierzęta i człowieka. No, w ten sposób działają właśnie te toksyny.
To jest taka obrona sinic? Przed czym one się muszą bronić, produkując te toksyny? Bronią się przed czymś, czy to po prostu jest taki skutek uboczny po prostu ogólnie tego, że one są?
Jest wiele teorii, bo najczęściej te toksyny to jest efekt metabolitów, to jest jako efekt produkcji takiej wtórnej. Są to tak zwane metabolity wtórne, co oznacza, że sam ten organizm do swojego występowania, do swojego bytowania, on nie potrzebuje produkcji tej toksyny. Czyli on musi zużyć mnóstwo energii na wyprodukowanie czegoś, czego nie potrzebuje. Stąd też są szczepy, które produkują toksyny i są szczepy, które nie produkują tych toksyn. To wszystko zależy od ekspresji ich genów i nie jest możliwe rozróżnić przy użyciu mikroskopu, czy dany szczep produkuje takie toksyny, czy nie produkuje takich toksyn. Więc to jest jedna z też
musi
z problemów.
Eksperyment taki już bardziej organoleptyczny, tak? Powiedziałabym.
Nie da się właśnie sprawdzić organoleptyczny. Znaczy tutaj nie da się sprawdzić organoleptycznie, czy pod mikroskopem. Potrzebne są badania genetyczne, czy są takie geny, albo badania biochemiczne, czy chemiczne w kierunku badania ilości toksyn i toksyczności, bo stężenie toksyn to jest jedna sprawa, a toksyczność danego szczepu, danego organizmu, danego zakwitu to jest zupełnie inna sprawa. Ten sam organizm może produkować różne rodzaje toksyn o różnej toksyczności. Więc to też jest coś, to są dwie różne też sprawy.
Toksyny, w ogóle sinice, nie żyją tylko w morzach i w wodach słonych. One występują też w wodach słodkich, w jeziorach, na przykład w stawach. Czy to są te same sinice, które żyją w Bałtyku, tylko przystosowane, czy inne gatunki?
Powiem inaczej. Przede wszystkim sinice występują w wodach słodkich. Chociaż sinice jako organizmy pionierskie mogą występować wszędzie. I w glebie, i na skałach, i najbardziej ekstremalnych terenach, począwszy od
czyli
objaw
nie zawsze
polarnych.
Woda jest ich
No zawsze to musi być jakieś tam środowisko
życia.
Takie wodne, bo musi być gdzieś tam woda, ale one na tych skałach mogą też, czy w glebie mogą występować. Jak powiedziałam, samych gatunków sinic znanych jest ponad 5000. I większość ich właśnie występuje tam, gdzie są wody słodkie. To zasolenie jest tym czynnikiem limitującym występowanie wielu taksonów. W Bałtyku występuje tylko niecałe 120 gatunków sinic z tych ponad 5000. Zakwity sinic w morzach i oceanach ograniczają się tylko do nielicznych taksonów. Naprawdę tych gatunków, co występują na całym świecie w morzach i oceanach, jest niewiele. Nodularia spumigena, która robi nam takie problemy w naszym Morzu Bałtyckim, występuje jeszcze tylko w słonawych wodach w jezior tureckich, niedaleko wybrzeża Australii. I
można się poczuć jak w Polsce, nad Bałtykiem, jak jedzie się do Turcji, tak? Nad te jeziora na wczasy na przykład.
No mogą się, no tam się zazwyczaj jeździ jednak nad morze, a nie nad jeziora, ale tam są też jeziora, w których nodularia występuje. Za to największy problem z zakwitami, z toksycznymi zakwitami, to są wody śródlądowe. Zupełnie inne gatunki, nie ta nodularia spumigena, bo ona tam nie występuje. Tam występują różne inne gatunki, typowo słodkowodne i to z nimi jest zdecydowanie większy problem. Nie tak dawno, bo...
Też są toksyczne.
Dwa lata temu ponad 300 słoni padło w Afryce z powodu zakwitów sinic. Tam stwierdzono, że te słonie piły wodę, i gdzie były te toksyczne zakwity, no i są doniesienia o tym, że te słonie...
No dobrze, to jak skoro jesteśmy już przy zwierzętach, to chciałam zapytać o ryby Bałtyku, jeśli występują sinice, czyli mamy ten okres lata, kiedy one najczęściej się pojawiają, to jeśli ktoś taką rybę spożyje, to jest jakieś ryzyko zagrożenia zdrowia?
Tak mocno bym się tego nie obawiała. Te zakwity, które występują na Bałtyku, chociaż obserwujemy je regularnie, ja je badam od 20 lat i muszę przyznać, że każdego roku mamy zakwit. Ta intensywność i długotrwałość tych zakwitów jest też różna. I to też trzeba pamiętać, że one nie występują wszędzie, a ryby jednak mogą zmieniać swoje położenie. One pływają w różne miejsca i to, jeżeli myśmy taką rybę nawet wyłowili w tym okresie, to też nie wiemy, gdzie ona większość swojego życia spędziła, bo przecież niekoniecznie w tym zakwicie.
No tak, ale czy ona po zjedzeniu będzie jakieś ryzyko, że coś nam się stanie? Czy jest niewielkie to ryzyko?
To ryzyko jest niewielkie. Prowadziliśmy badania, w których sprawdzaliśmy, czy stężenie, czy toksyny sinic kumulują się w tkankach ryb. I owszem, najwięcej kumuluje się w wątrobie.
Ale mało kto je wątrobę
ale mało kto je wątróbki rybie. Niewielki procent kumuluje się również w mięśniach. Ale jest to niewielki procent i żeby nam zaszkodziły te ryby, które byśmy jedli, byśmy musieli je jeść długo, regularnie i te ryby naprawdę by musiały mieć duże stężenie tych toksyn, żebyśmy my odczuli ten skutek negatywny po zjedzeniu takich ryb. Jeszcze nie było takiego doniesienia, że ktoś zachorował, bo zjadł rybę z Bałtyku.
A wróćmy w takim razie jeszcze do innych wód na krótko. Mówiła Pani o jeziorach, o wodach słodkich, o stawach, a na przykład baseny ogrodowe, fontanny, tam też się mogą pojawić sinice?
No, sinice na pewno występują w basenach, przy czym nie w basenach i w fontannach, przy czym to są najczęściej te sinice takie bentosowe, które by sobie tam rosły gdzieś z boku, bo jak mówię, one występują powszechnie wszędzie. I jeśli chodzi o fontanny, to tam fontanny w wodzie, woda jest mieszana, ten wypływ wody jest cały czas.
Dużo aerozolu.
Jest dużo aerozolu, to nie sprzyja w ogóle tworzeniu żadnych toksycznych zakwitów, w ogóle zakwitów.
Pytam o to dlatego, że często jak czytałam o sinicach, to mowa była też o możliwości toksycznego działania właśnie w związku z narażeniem się na aerozole. Jeśli jesteśmy na plaży, jest zakwit sinic, to nawet nie wchodząc do wody, może to być groźne.
To też, jeżeli jest naprawdę duży zakwit, to proszę pamiętać, że toksyny są kumulowane w komórkach, to są endotoksyny, czyli póki żyją sinice, póki je widzimy też w wodzie, one są na pewno w komórkach, ale część komórek w trakcie zakwitu obumiera i dostają się do wody. Jeżeli mamy gorące lato, parny dzień, ta woda paruje. Wraz z tą parą powstają bioaerozole i w nich mogą przenosić się również toksyny. Jeżeli to stężenie tych toksyn w wodzie i w tych komórkach jest duże, no to też istnieje wyższe prawdopodobieństwo, że ono będzie w tych bioaerozolach i my możemy narazić się na nie wdychając. Prawdopodobnie takie duże ryzyko istniało zwłaszcza w roku 2018 u nas w naszej strefie brzegowej, kiedy ten zakwit utrzymywał się przez 2 tygodnie i to był naprawdę jeden z najbardziej intensywnych zakwitów w ostatnich latach.
To przejdźmy w takim razie do tego, jak to się dzieje, że te sinice zaczynają, sytuacja się doprowadza do takiego właśnie zakwitu, bo do tego dochodzi gdzieś na środku morza, prawda? A nie tutaj przy naszych plażach nad brzegiem polskiego Bałtyku. Jak to się dzieje? Jakie są warunki konieczne, żeby doszło do tego zakwitu i do tego, żeby one się przypłynęły tutaj do nas, bo one przypływają, prawda, z prądami jakoś.
Tak. Część tych komórek, tych nici na pewno też rozwija się w naszej strefie brzegowej, ale zdecydowana większość, którą my obserwujemy nagle na kąpieliskach, ona do nas dociera z centralnej części Bałtyku. Śledząc zdjęcia satelitarne, można zaobserwować, gdzie i w którym momencie, jak ten zakwit się rozwija. Proszę pamiętać, że te sinice, akurat Nodularis pomigena, one mają też swój cykl życiowy. One się namnażają zwłaszcza latem, ale jesienią obumierają.
Jaka musi być temperatura morza? Musi być jakaś wyższa, żeby do tego doszło?
Mówi się, że powyżej 16 stopni Celsjusza one zaczynają się namnażać. Jeżeli temperatura wody osiągnie temperaturę powyżej 16 stopni, to one się namnażają i w sprzyjających warunkach, czyli też musi być odpowiednia ilość związków biogenicznych, zwłaszcza fosforanów, żeby one się namnażały. Do tego jest też potrzebne spokojne woda, mieszanie wody, falowanie.
Nieduże fale.
Nie sprzyja, tak. Mhm. Ono rozbija ten zakwit. On się może kumulować w toni wodnej i w momencie, kiedy nastąpi spokojne dni, tak mówimy, że woda jest po prostu, nie jest tak wzburzona, nie ma tak silnych wiatrów, jest nasłonecznienie wysokie, one wtedy wypływają, bo przecież one się w tym momencie nie namnożyły tak szybko, one były tylko w
na
tonie się namnożyły, wypływają.
Mhm. Tworzą ten kożuch.
W ich komórkach są takie przestrzenie wypełnione powietrzem o składzie podobnym wypełnione gazem o składzie podobnym do powietrza i jak balonik. Dzięki temu one mogą regulować swoją pływalność w toni wodnej i to jest ten atut tych organizmów, bo niewiele takich organizmów, zresztą nie wszystkie sinice, nie ukrywajmy, tylko nieliczne sinice mają zdolność regulowania tej pływalności, nie tylko nieliczne mają te wakuole gazowe i tylko nieliczne przez to mogą tworzyć te toksyczne.
No ale niestety ta sinica, która występuje, nodularia spumigena, ma te wszystkie umiejętności.
No niestety, niestety ona ma te
to
umiejętności.
Jak będzie w tym roku?
Jak będzie w tym roku? Przyznam się szczerze, że do roku 2021 to tak liczyłam, że jestem w stanie jakoś przewidzieć, bo wcześniej było regularnie. Był intensywny zakwit w 2003, 2006, 2009, 2012, tak co trzy lata obserwowaliśmy piękny zakwit, to kumulację w 2018, więc czekałam na 2021. No i nie było. Stąd też teraz już podchodzę z większą taką rezerwą, tym bardziej do prognozowania. Co więcej, najczęściej zakwity w naszej strefie brzegowej obserwujemy koniec czerwca, początek lipca, ale są wyjątki. W 2015 był w sierpniu i w ubiegłym roku również było to 15 sierpnia.
Wpływa temperatura na to, czy właśnie morze spokojne było i dlatego nie zakwitły szybciej?
One zakwitły wcześniej. My obserwowaliśmy na przykład już pod koniec czerwca na zdjęciach satelitarnych, ale wtedy kierunek wiatru nie sprzyjał, żeby przywiać te zakwity do naszego wybrzeża.
Bo czyli one gdzieś tam były w innych miejscach. Tak,
bo co innego obserwacja zakwitu, on jest. Tylko czy my będziemy obserwować go w naszej strefie, czy przez to nasze kąpieliska będą zamknięte, no to to już jest zupełnie inna historia.
Czyli co teraz widać na tych zdjęciach satelitarnych? Bo pewnie pani spojrzała przed
tak,
audycją.
Spojrzałam, na dzisiaj spojrzałam, no i
widać
się okazuje,
coś,
że nic.
Nic nie widać.
Nic na razie nie widać. Czyli jeszcze nawet w tej centralnej części nie ma. Sprawdziłam, jak było w zeszłym roku. W zeszłym roku na tych zdjęciach satelitarnych to się też pokazało dopiero pod koniec czerwca, 28 czerwca dopiero się pokazywały jakieś ślady tych podpowierzchniowych zakwitów. Ale są takie lata, kiedy ten kumulacja jest właśnie pod koniec czerwca. 2021, ten rok, który tak czekałam na ten zakwit, był jeden dzień, 29 czerwca i później już nie było tak intensywnych zakwitów naszych plażach.
Czyli jeśli zaobserwujecie wy naukowcy na zdjęciach satelitarnych te sinice gdzieś na środku Morza Bałtyckiego, tak podejrzewam, że gdzieś tam w okolicy środka, tak jak pani mówi, to jak, z jaką częstotliwością, jak szybko można przewidzieć, że one mogą się pojawić przy polskich plażach? Pewnie tutaj zależy też od wielu czynników, od tego wiatru, tak?
Tak, to zależy od wielu czynników, od tego...
No ale statystycznie, jak już pani tak bada to od lat, to pewnie jakaś statystyka tam...
Statystycznie to jest też tak, że o godzinie 9 rano kąpielisko jest otwarte, o godzinie 11 jest zamykane, tak? Bo nagle to była sytuacja taka chwilowa, że tutaj, że było widać. Są takie dni, kiedy my widzimy ten zakwit na zdjęciach satelitarnych, wypływamy w rejs i wręcz go szukamy i gonimy i nie jesteśmy w stanie go dogonić, bo on jest widoczny gdzieś tam dalej, my go nie widzimy. A są takie momenty, że...
Czyli to może trwać z jednej strony kilka godzin, a czasami kilka dni.
Tak, kilka
od momentu, kiedy są pierwsze widoczne zakwity na zdjęciach satelitarnych.
I to jest jeszcze trudniej niż przewidywanie pogody, bo na to też ma wpływ stan morza. Jeżeli nagle zmieni się pogoda, zmieni się kierunek wiatru, zmieni się falowanie, ten powierzchniowy zakwit, który był wcześniej obserwowany i który wydawałoby się, że zaraz do nas przyjdzie, jest rozmyty, po prostu wciągnięty do morza w wodzie, jest on wymieszany i w ogóle tego nie obserwujemy. Więc to też nie zawsze my widzimy ten zakwit u naszego wybrzeża.
Doktor Justyna Kobos z Katedry Biologii Morza i Biotechnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk o ziemi i środowisku Justyna Kobos z Katedry Biologii Morza i Biotechnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o sinicach. Powiedziałyśmy przed przerwą o tym, że na razie na zdjęciach satelitarnych nic nie widać, ale to nie znaczy, że tych sinic nie będzie. Jeśli by się pojawiły, to jak długo? Jak długo one mogą na tych plażach, pewnie pani ma dane, taki maksymalny pobyt sinic na polskim Bałtyku i minimalny. Jak to wyglądało w ostatnich latach?
Na polskim Bałtyku, znaczy w polskiej strefie brzegowej, to w ciągu ostatnich 3 lat kąpieliska z powodu sinic zamknięte były na 1 do 4 dni, więc nie tak źle. Prawda? Jeśli bierzemy pod uwagę korzystanie przez turystów w tym okresie od połowy czerwca do końca sierpnia.
I maksymalnie w 2018 to były 2 tygodnie, tak?
Maksymalnie w 2018 to były 2 tygodnie i to w ciągu ostatnich 20 lat to było takie maksimum. Najczęściej te kąpieliska zamykane są na 1, 2, 3 dni góra, potem czasami jest przerwa i zdarza się, że jeszcze na 1, 2 dni są zamknięte. Bo zakwity sinic, one są niejednorodne. One mogą występować powierzchniowo i przesuwać się. Wiatr może je przenosić z jednego kąpieliska na inne.
Najbardziej zagrożone które są kąpieliska?
Tutaj? Najbardziej zagrożone są kąpieliska niestety Zatoki Gdańskiej, tutaj te nasze, gdyż prądy wody i to falowanie, te wiatry zawsze spychają zakwity właśnie w tą stronę tutaj do nas. Tylko ten rok 2018 to był taki, że nie tylko Zatoka Gdańska, ale praktycznie całe polskie wybrzeże było zamknięte.
Byście zbadali, co się wtedy zdarzyło takiego nietypowego?
Myśmy wtedy, nie,
nie było, nie wiadomo, co się
zdarzyło. Nie wiadomo, jakie czynniki spowodowały potem, bo to jest problem nie tylko Polski, to jest problem wszystkich krajów nadbałtyckich. Wszystkie kraje nadbałtyckie badają intensywność i częstotliwość występowania zakwitów sinic na całym Bałtyku. I pokazano pewną amplitudę, iż ta intensywność tych zakwitów od wielu lat pojawia się co 3 lata, jest jakiś taki cykl, kiedy ich jest więcej. Z drugiej strony w 2021 ta intensywność właśnie się załamała. Po tym wielkim zakwicie w 2018, 3 lata później nie obserwowaliśmy. Jaki będzie ten rok, nie wiadomo. Mówimy o zmianach klimatu. Zmiany klimatu to jest nie tylko zmiana zwiększenia ocieplenia, ale także te gwałtowne różnego rodzaju zmiany, które zachodzą w środowisku. I to również może sprzyjać powstawaniu takich gwałtownych zakwitów różnych organizmów, w tym sinic.
Pani doktor, a w takim razie co obecność sinic mówi nam o zbiorniku wodnym i jego otoczeniu? Czy te organizmy potrzebują jakichś specjalnych, nie wiem, składników odżywczych? Co takiego jest w wodzie Bałtyku i w tych jeziorach tureckich, o których pani wspomniała, że właśnie tam rozwija się ta nasza Nodularia spumigena, sinica, która powoduje czasami kryzysy właśnie w wypoczynku u niektórych turystów i wyrywanie włosów z głowy u naszych gastronomików, hotelarzy i samorządowców?
Jeśli chodzi akurat o Nodularia spumigena, to tutaj czynnikiem limitującym jest zasolenie, bo wbrew pozorom ten organizm właśnie najlepiej się rozwija w takich słonawych wodach. To zasolenie, które obserwujemy w Bałtyku, jest zdecydowanie niższe niż w innych morzach i oceanach, ale jest wyższe niż w wodach śródlądowych. Stąd to jest idealne miejsce do rozwoju tego organizmu.
Ale to nie tylko ta jedna sinica, bo te zakwity na przykład w wodach śródlądowych, czy w jeziorach, stawach, to są z kolei inne warunki.
To są inne warunki i tam występują głównie gatunki z rodzaju Microcystis, Planktotrix, Dolichospermum, także produkujące toksyny, także szkodliwe. Co więcej, w skali globalnej, w skali światowej, to wody śródlądowe są dużo bardziej narażone na występowanie toksycznych zakwitów sinic.
A na przykład takie wody śródlądowe, może pani tutaj podać jakiś przykład? Przykłady z Pomorza od nas?
Od nas.
Gdzie te znaleźliście w badaniach właśnie sinice, niekoniecznie toksyczne, ale ogólnie sinice sobie żyją.
Sinice są praktycznie w większości tutaj naszych tutaj jezior. Badaliśmy jeziora i Kociewskie, i jeziorach kaszubskich. Regularnie występowały zakwity tutaj w Kartuzach. Teraz jest duży nacisk kładziony na rekultywację tego jeziora, bo wcześniej regularnie były obserwowane toksyczne zakwity.
Klasztor?
Tak, tam były co roku obserwowane intensywne
I
zakwity.
I tam w jeziorach te sinice również są tak samo, nie wiem, niebezpieczne dla człowieka? Czy
tak samo, tak samo. Co więcej, nawet te zbiorniki są jeszcze bardziej niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli to są ujęcia wody pitnej. Bo wiele zbiorników śródlądowych jest ujęciem wody pitnej dla ludzi, ale też są też zbiorniki małe, które są niebadane, a na przykład mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt, dla psów, dla zwierząt domowych, które by były pojone taką wodą, w której znajdują się
zakwity. No ale przecież ktoś to bada, prawda? Czy to można pić, czy tam nie ma... Regularne są takie badania.
Jeśli chodzi o badania wody pitnej, to tutaj te ujęcia wody pitnej regularnie muszą być badane i te wszystkie oficjalne ujęcia, no to nie stanowią takiego zagrożenia. Gorzej jest, jeżeli to jest jakieś ujęcie niebadane, to wtedy byłby problem.
A jakie składniki takie odżywcze są potrzebne? Odżywcze mówię, bo to mam na myśli tutaj różnego rodzaju na przykład nawozy organiczne, ścieki, tak, które stosowane są na przykład na pola, które gdzieś tam z wodami spływają do takiego jeziora czy stawu i to też powoduje, że rośnie ryzyko rozwinięcia się tych kolonii, prawda, sinic.
To prawda. Największym zagrożeniem dla występowania takich zakwitów jest jego położenie. Jeżeli to są zbiorniki położone gdzieś w głębi lasu, tam to narażenie jest zdecydowanie mniejsze. Jeżeli to są zbiorniki położone, gdzie są dookoła pola lub spływają ścieki jakieś nieuregulowane, ścieki komunalne, gdzie dostarczanych jest dużo związków, dużo fosforanów przede wszystkim, też azotanów, chociaż wiele gatunków może wiązać azot atmosferyczny, sam nie potrzebuje tego dopływu azotanów, to są najbardziej narażone zbiorniki wodne, właśnie te zeutrofizowane. I mówimy, wysoka temperatura, zwiększony dopływ tych związków biogenicznych sprzyja masowym rozwojom sinic.
Się nawet nazywa to przeżyźnieniem, tak? Tak. Akwenów. Bałtyk jest też przeżyźniony. Mamy przecież tutaj dopływają przez rzeki do Bałtyku, prawda? Przynoszą ze sobą właśnie te również związki.
No niestety przez cały czas ten dopływ tych związków biogenicznych jest wysoki, chociaż trzeba też powiedzieć, że uregulowanie prawne po wejściu do Unii Europejskiej w ogóle spowodowało, że jednak ten dopływ tych związków jest niższy niż kiedyś. Jednak daleko nam nadal do tego, żeby mówić, że woda w Bałtyku no, jest super czysta. Wprowadzenie obowiązku oczyszczalni różnych tych ścieków doprowadzanych do rzek niewątpliwie sprzyja oczyszczaniu czy ograniczaniu dopływu tych związków biogenicznych do morza. Bo trzeba pamiętać, że cokolwiek, na którymkolwiek etapie wprowadzi się do wody, czy to do drobnych, małych rzek, to wszystko później z tymi rzekami dużymi będzie nam spływało do Bałtyku i w konsekwencji będzie to później oddziaływało na organizmy, które tam żyją.
Właśnie a propos tego spływania z rzekami, to chciałam panią zapytać o złote algi, o których usłyszeliśmy pewnie wiele osób pierwszy raz w ubiegłym roku, o tej katastrofie ekologicznej na Odrze. Jakie jest ryzyko, że te organizmy, one w ogóle są, bytują gdzieś, funkcjonują, my o nich nie wiemy, nie widzimy, bo w małej ilości nie są groźne. Czy w naszym otoczeniu mogą się znajdować te złote algi tutaj na północy? Czy mogą spowodować na przykład podobną katastrofę jak w wodach Odry? Albo przypłynąć do nas skądś? Jak to wygląda?
Jako dygresję mogę powiedzieć, że zakwit katastrofa ta na Odrze spowodowała, że zaczęliśmy się bardziej przyglądać też właśnie takim innym organizmom, nie tylko sinicom, które u nas występują. Ale to też trzeba wiedzieć, że Prymnezium parvum, ten drobny haptofit,
ta złota alga,
ale nie należy mylić ze złotowiciowcami, bo to jest zupełnie inna grupa i przez to następował tam pewien błąd w rozumieniu.
To jest bakteria, co to jest?
To jest taki gląd. To jest taki mały wiciowiec w wielkości do 10 mikrometrów, czasem 15 mikrometrów długości komórki, z dwoma wiciami, z takim trzecim wyrostkiem, haptonemą pomiędzy i nie jest on w żaden sposób atrakcyjny do oglądania nawet pod mikroskopem. Jeżeli występuje pojedynczo, łatwo było go nie zauważyć, pominąć przy takich analizach nawet monitoringowych. Czy on u nas występował? Okazuje się, że w 1938 roku pierwszy raz doniesienie z Polski, właśnie było z Zatoki Puckiej, był obserwowany przez Adama Bursę, czyli już na początku XX wieku to właśnie stąd ten organizm pochodził.
Czyli on jest ogólnie.
On na pewno jest w Bałtyku. Obserwowany był i toksyczne zakwity tworzył u wybrzeża Finlandii i u wybrzeża Szwecji. W Anglii tworzył także toksyczny zakwit w 2015 roku. U nas w Polsce nie. On tworzył od lat 80. ubiegłego wieku jako gatunek inwazyjny, uznawany jest w Stanach Zjednoczonych. Uznawany jest w wielu krajach, tam też powoduje toksyczne te zakwity.
Czyli takie sytuacje jak u nas w ubiegłym roku na Odrze zdarzały się już wcześniej gdzieś w Europie, w innych miejscach, tak?
Tak, zdarzały się.
Mhm. I czy on, rozumiem, że potrzebuje też odpowiednich jakichś warunków, żeby namnożyć się do takiego stopnia jak w ubiegłym roku w tej katastrofie ekologicznej, którą mieliśmy?
Jak każdy organizm, on ma swoje optimum do występowania. I teraz jest o tyle problem z tym gatunkiem. Mówimy, że on występuje przede wszystkim, tworzy zakwity w wodach o podwyższonym zasoleniu. Że to musi być wysokie zasolenie. Stąd pierwszy raz, jak usłyszałam, że coś się dzieje w Odrze, to jakoś nie skojarzyłam, że to może być ten organizm, bo mi się kiedyś wydawało, że Odra jest rzeką słodką. A tu się okazuje, że niekoniecznie, że to zasolenie jest tam zdecydowanie podwyższone. I ten organizm świetnie odnalazł sobie swoje miejsce bytowania w takiej w podwyższonym zasoleniu. Jednak badania pokazują, że on może się rozwijać już praktycznie od wód słodkich do pełnomorskich. On jak już raz zacznie występować w jednym zbiorniku wodnym, bardzo ciężko będzie się go pozbyć i na chwilę obecną nie wydaje mi się realne, żebyśmy pozbyli się tego organizmu z rzeki, bo on już znalazł tam sobie środowisko bytowania. To, czy on będzie występował teraz znowuż masowo i się namnażał, to jest zupełnie inna historia. No niestety obserwowane są obecnie też różne sytuacje. Są miejsca punktowe, w których dochodzi do tego, że on znowuż masowo się namnaża.
Przeciwdziałać temu za bardzo nie możemy, czy możemy w jakiś sposób?
Obniżając
zasolenie wody na przykład w jakiś sposób, czy to jest w ogóle nie do zrobienia?
Są różne metody obniżania zasolenia wody. To na pewno będzie sprzyjało ograniczaniu jego rozwoju, żeby on się namnażał w takich ilościach. W ogóle dbanie o wodę w każdy jeden sposób, ograniczanie jego zasolenia sprzyja całemu środowisku. Jeżeli nawet ten efekt nie byłby natychmiastowy, to byłby to efekt długoterminowy. I to byłby dobry kierunek, w którym powinniśmy iść, to właśnie dbać o jakość naszych wód, wszystkich wód, żeby nie dopuszczać do rozwoju takich organizmów.
A czy sinice, złote algi, one mają tylko negatywne znaczenie, bo myśmy tu jeszcze nie powiedziały, a mówiła mi pani to przed wejściem na antenę, że złote algi nie są jakby specjalnie groźne dla ludzi, tak? Tylko ryby oddziałują, mają te skutki negatywne, ponoszą.
Tak, bezpośrednio brakuje dowodów, żeby te toksyny, te prymnezyny, które są produkowane przez to prymnezium parvum, przez tą złotą algę, oddziaływało bezpośrednio szkodliwie na człowieka. Ono w pierwszej kolejności przede wszystkim oddziałuje na te organizmy oddychające skrzelami. I tu obserwuje się problemy właśnie u ryb, u małży, u organizmów tych wodnych.
Ale są jakieś w ogóle pozytywne efekty czy skutki pojawienia się takich organizmów jak złote algi czy sinice w wodach?
Akurat jeśli chodzi o pozytywny skutek pojawienia się prymnezium parvum, to w takich ilościach to się nie obserwuje. Natomiast jeśli chodzi o pozytywne skutki występowania sinic ogólnie, to jak najbardziej. Zresztą tak samo jak haptofitów, bo to jest tylko jedna grupa, jeden organizm z całej dużej grupy. Jest mnóstwo innych haptofitów, które mogą mieć pozytywne skutki. Tak samo jest mnóstwo sinic, które mają pozytywne skutki występowania. Najbardziej popularna i znana sinica to jest Arthrospira, czyli tak zwana spirulina. Mówimy tutaj o suplemencie diety, dodawany jako barwnik do wielu produktów, naturalny barwnik. To jest chyba najbardziej popularna sinica. to też jest sinica, tak? Tu mamy nodulary spumigenę tworzącą toksyny, a tutaj mamy spirulinę, która jest w wielu nawet lodach czy w galaretkach, jako niebieski barwnik jest dodawana powszechnie. Sinice mogą produkować mnóstwo związków biologicznie aktywnych, które mogą być wykorzystane w medycynie i farmacji. Również w naszej katedrze prowadzimy badania nad potencjałem bałtyckich sinic. Mamy wyizolowanych mnóstwo gatunków sinic, nie tylko tych toksycznych, ale właśnie tych, co nie produkują toksyn, a produkują związki, które można by wykorzystać w medycynie, w farmacji, przy produkcji kosmetyków. Prowadzone są badania nad wykorzystaniem sinic czy innych mikroglonów przy produkcji biopaliw. Potencjał sinic i różnych mikroglonów jest ogromny. No niestety najczęściej przebija się to ich negatywne oddziaływanie, ale to one stanowią podstawę w łańcuchu pokarmowym, w łańcuchu troficznym dla wszystkich organizmów żywych. Należy pamiętać, że sinice to też były pierwsze organizmy, które zaczęły produkować tlen. Cała ewolucja poszła w tym kierunku, bo to one były tymi pierwszymi organizmami produkującymi tlen.
Pani doktora, czy my o sinicach już wszystko wiemy? Czy w jakim kierunku w ogóle idą badania naukowe tych organizmów?
Sinice cały czas są odkrywane. I to, jak one funkcjonują, jak, gdzie one mogą występować, jaki jest mechanizm tworzenia tych wszystkich związków, które produkują, możliwość wykorzystania tych związków później przez człowieka cały czas jest badany. U nas prowadzimy badania na przykład antynowotworowe i antybakteryjne. Poszukujemy alternatywy dla leczenia właśnie chorób rakowych czy alternatywy dla antybiotyków, bo tego typu potencjał jest w naszych bałtyckich sinicach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk o ziemi i środowisku Justyna Kobos z Katedry Biologii Morza i Biotechnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, przewodnicząca Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, była moim i Państwa gościem.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Radiowo, naukowo.